Kolacja we dwoje przy świecach lub nietypowa niespodzianka to najbardziej pożądane prezenty walentynkowe Polaków. Mimo że dla 28% ankietowanych walentynki są świętem kiczu, aż 59% deklaruje, że będzie je obchodzić. Wynika tak z raportu prezentu marzeń. Co trzeci z badanych na tegoroczne walentynki przeznaczy kwotę od 100 do 300 zł. Tylko 3% respondentów nie planuje żadnego upominku. Ile wydamy na walentynki i kto na tym najlepiej zarobi, między innymi do tego wracamy za chwilę. Iwona Wysocka, to jest audycja Ludzie i Pieniądze w Radiu Gdańsk. Dziś goście Anna Fibak, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, Krzysztof Szymborski, prezes terminala BTC. Dzień dobry Państwu.
Dzień dobry.
Dzień dobry.
Zanim o walentynkach, panie prezesie, sprawa morska. Liczący 347 metrów kontenerowiec Charlotte Maersk gości w bałtyckim terminalu kontenerowym w Gdyni. Największy kontenerowiec, jaki wpłynął do tej pory do Gdyni. Czy to będzie nowy rozdział w historii portu? Bo tak jest, przez przypadek troszeczkę wpłynął.
To jest pierwszy krok. Czy to będzie rozdział, nie wiem. Mamy wielką satysfakcję, że udało się uszczknąć z DC-tu Maerska. Maerska nie było 10 lat, kiedy opuścił Gdynię definitywnie dla właśnie terminala w Gdańsku. Natomiast mamy do czynienia z, co jest dobrym i trudnym zjawiskiem. Mamy do czynienia z narastającą kongestią i coraz większym zapotrzebowaniem na moce przeładunkowe w portach Trójmiasta, w portach Zatoki Gdańskiej. My robimy dzisiaj to, co awaryjnie nie mieści się w Gdańsku.
I to jest super, bo pokazuje, że potrafią Państwo współpracować ze sobą. Na tym jeszcze bałtycki terminal zyskuje, a może Maerskowi się spodoba i będzie chciał jakąś umowę podpisać z Gdynią.
Wie pani, żeby mógł z nami pracować, to i tak taką umowę musiał podpisać, bo i w tej...
Ale długofalową, tak, panie prezesie, czego życzę oczywiście.
Natomiast tak jak powiedziałem, że rośnie podaż w Polsce, ciągle napędzana głównie przez polską gospodarkę, ale też przez tranzyt. Podaż kontenerów w portach i mamy coraz więcej do roboty, więc wróży to dobrze.
Oby tej roboty było jak najwięcej, żeby mógł powstać kolejny port, nie wiem, może w Elblągu, jak już moce przerobowe będą takie niewystarczające i w DCT, i w bałtyckim terminalu, to może będą podpływały jakieś tam...
Mam tu skomentować rzeczowo?
Lepiej nie. Tam będą zdecydowanie mniejsze musiały dopłynąć. Natomiast jednostki nieporównywalnie i to oczywiście...
Zdecydowanie inną rolę może mieć port w Elblągu, natomiast nad Zatoką Gdańską bez wątpienia, i to się już dzieje, porty muszą rozwijać swoje zdolności przeładunkowe i szykować się do następnych nabrzeży i terminali, tak.
A kiedy będą wpływały jednostki 400-metrowe? Bo wiem, że plany takie są.
W Gdyni 22 rok.
No to trzymamy kciuki, żeby tak było. Wracamy, proszę Państwa, do walentynek. Co trzeci z badanych na tegoroczne walentynki przeznaczy kwotę od 100 do 300 zł. Tylko 3% respondentów nie planuje żadnego upominku. Symboliczne prezenty do 50 zł planuje kupić 12% Polaków. Te droższe powyżej 300, niecałe 6%. Część respondentów zamierza spędzić ten dzień wyjeżdżając za miasto, na przykład do spa, to 8%, lub robiąc coś szalonego typu lot balonem, 5%. Jak się okazuje, o atrakcjach tego typu marzy zdecydowanie coraz więcej z nas. No i właśnie, kto jest największym beneficjentem walentynek? Czy to pary, które nawzajem się obdarowują, czy to jest bardziej święto handlu jednak?
Miejmy nadzieję, że największym beneficjentem są jednak te pary, które mają Anna dobry Fibak. Pretekst, żeby powiedzieć sobie coś miłego, podziękować, wyznać uczucie, co oczywiście powinno się dziać w związkach na co dzień, ale jeśli ktoś potrzebuje dodatkowego impulsu, to myślę, że ten 14 dzień lutego to jest ta dobra okazja. Natomiast patrząc od takiej strony bardziej biznesowej, no to oczywiście zyskuje handel, zyskują usługi. Ja byłabym bardzo ciekawa, żeby zobaczyć takie statystyki wzrostu sprzedaży właśnie tych rzeczy, o których pani wspominała, czy to są kwiaty, czy słodycze, jak rosną obroty w hotelach, w spa, w porównaniu
restauracjach
do innych,
też.
Restauracjach, w porównaniu do innych kupowanych na co dzień usług czy produktów. Pewnie te wzrosty byłyby zauważalne, chociaż mówimy cały czas o tym, że poniżej 50% Polaków obchodzi w jakiś sposób to święto. Więc czy jest ono aż tak znaczące na mapie takiej biznesowej, handlowej. Pewnie nie tak jak Boże Narodzenie.
Chociaż 59 zapowiedziało, że chce obchodzić, że
ale
zamierza.
Z tych poniżej 50.
Tak.
Ale ja bym to porównał do Dnia Kobiet bardziej, bo Boże Narodzenie to jest inny obyczaj, ale mamy Dzień Kobiet, który wynieśliśmy z zamierzchłych czasów i teraz wprowadzamy inny miły dzień, który być może konkurować bardziej może z Dniem Kobiet, jeśli chodzi o uwagę, wielkość obrotów.
No to tutaj kolejne pytanie. Kto powinien płacić za kolację walentynkową, jeśli para już wybierze się na taką gdzieś do restauracji? Państwa zdaniem.
Bardzo zasadne pytanie.
Ja jako zwolenniczka równości uważam, że powinno się to robić albo na zmianę, albo dzielić rachunkami. Aczkolwiek, no tutaj powiedzmy, że tak, niespodzianka w postaci kolacji powinna być opłacona przez osobę, która niespodziankę wymyśliła, a druga strona wymyśla pewnie jakąś inną niespodziankę i też ponosi inne koszty w związku z tym. Nie ma tutaj reguły. Myślę, że patrzmy na to święto po prostu jako na sympatyczne wydarzenie w zimowym kalendarzu. I wtedy wszyscy będziemy na pewno i usatysfakcjonowani i szczęśliwsi.
Zapytałam, dlatego że zapytano też i respondentów i się okazuje, że aż 72% pytanych uważa, że organizacją walentynek powinien zająć się mężczyzna i to on zdaniem prawie połowy respondentów powinien zapłacić rachunek za kino czy kolację. 37% uważa, że rachunek powinna para uregulować wspólnie. Ja rozumiem, że pan prezes się nie wypowiada, bo druga połowa słucha, tak? Może zepsuje niespodziankę.
No ja nie będę zdradzał tajemnic Elkowy, natomiast no śmieszy mnie takie jeszcze podejście, cały czas jednak patriarchat działa i to facet ma płacić, facet ma zaprosić i zorganizować.
Ale nie. Jak pan prezes powiedział, że jest to święto, które można porównać do Dnia Kobiet i być może z tego powodu ten ciężar przechyla się tak w kierunku mężczyzny.
Stąd jak oglądamy różne towary walentynkowe w sklepach, dominują kolory różowe, większość serduszek, maskotek, no trudno, żeby facetowi kupować serduszko różowe, czerwone, czy tam jakąś maskotkę puchatą, miłą. Pewnie by się pan zdumiał jeden z drugim. Okazuje się też, że prezenty rzeczowe są najmniej pożądane, ale handel próbuje coś ugrać i pojawiają się reklamy walentynkowych przecen w sklepach z AGD. No nie wiem, czy bym chciała na walentynki patelnię dostać. Zmieniamy temat już na taki bardziej biznesowy. Nowy pomysł na zwalczanie zatorów płatniczych. Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów ma wszczynać postępowania wobec nierzetelnych firm i nakładać kary finansowe. To poinformował o tym wczoraj Puls Biznesu. Chodzi o najnowszą wersję projektu nowelizacji ustawy o zwalczaniu zatorów płatniczych, nad którym pracuje Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii. Do projektu wprowadzono przepis zakazujący nadmiernego opóźniania się przez przedsiębiorców ze spełnianiem świadczeń pieniężnych z tytułu transakcji handlowych. W razie złamania tego przepisu do akcji wkraczałby UOKiK z urzędu lub na wniosek tak zwanego sygnalisty, czyli pewnie wierzyciela, który długo czekałby na pieniądze. No i właśnie, czy to pomoże i na ile to może być skuteczne i właściwie dlaczego potrzebne są, a może nie są potrzebne takie dodatkowe pomysły, gdy jest pewnie szereg innych możliwości?
Wcale nie jest tak łatwo egzekwować należności i nie ma tak dużo możliwości egzekwowania ich.
No teoretycznie sądy powinny się tym zajmować już w
ostateczności. No tak, ale to jest jedna ścieżka. Natomiast bardzo dobrze, że zajął się tym rząd, bo to jest problem, który jest też generowany głównie przez zamówienia publiczne realizowane przez rząd, głównie w infrastrukturę, w budowlankę, w autostrady i szlaki kolejowe, gdzie rząd jako inwestor zaprasza do wykonania konkretnych projektów duże przedsiębiorstwa, które później po gangstersku nie rozliczają się na czas ze słabszymi partnerami. Ja nazywam to z premedytacją gangsterskie zachowanie, bo to jest tak.
Mhm. To jest wykorzystanie silniejszej pozycji.
Oczywiście, że tak. Poza tym jest to też taki trochę element kultury. Ja pamiętam badania sprzed lat, gdzie Skandynawowie utrzymują bardzo wysoką dyscyplinę płatności. My jesteśmy, powiedzmy, poniżej średniej, a w krajach latynoskich ta dyscyplina jest jeszcze mniejsza. coś w tym jest, że jest pewna kultura zachowań w biznesie przenoszona w ogóle z kultury kraju i obyczajów. Natomiast bardzo dobrze i uważam, że wprowadzenie rygoru dodatkowych kar finansowych zmobilizuje i zdyscyplinuje płatników, którzy naciągają w ten sposób tych swoich partnerów na kredytowanie ich własnej działalności.
Mm-hmm. Tym bardziej, że te opóźnienia powodują kolejne opóźnienia, tak? Nakręca się taka spirala, kiedy jedna firma nie otrzymuje zapłaty, nie płaci kolejnemu podwykonawcy, a ten znowu swojemu podwykonawcy. I ten łańcuszek tych słabszych, poszkodowanych w tym procesie się wydłuża, co oczywiście ma bardzo też zły wpływ na działanie głównie tych branż, o których pan wspomniał, czyli to jest budownictwo, transport też w tych statystykach skoczył bardzo wysoko, jeżeli natomiast chodzi o te nieregulowane płatności. Mnie, kiedy słuchałam wypowiedzi pani minister Emilewicz, przeraziła liczba, którą ona podała, że średnio faktury są opłacane w Polsce po 190 dniach. Mhm. Ja reprezentuję mały biznes. Dla małych firm takie terminy płatności, a nawet potem niedotrzymywanie tych wydłużonych już i tak do granic możliwości terminów jest po prostu zabójcze.
Ja myślę, że to jest jakieś nieporozumienie jednak.
Też mi się tak wydawało.
190 dni razy, średnio to trzy razy
odsłuchiwałam tę wypowiedź. Mm-hmm.
Być może
taka,
dotyczy to pewnych kwot czy pewnej branży, dlatego że ja realizuję kilkaset tysięcy faktur w ciągu roku, czy też otrzymuję, czy też płacę. I akurat w tej branży to nie jest problem. Płatności są w miarę terminowe. Jakby szanowanie terminu 30-dniowej płatności jako standardu, a później negocjacje, jak to można dalej przedłużyć, bo można oczywiście i czasami należy. Nie jest to zjawisko takie jak w budownictwie. Myślę, że te 190 dni może to w branży.
A może chodziło o te przeterminowane płatności? Mm-hmm. Może to jest jakaś średnia, chociaż ona wtedy kwota byłaby niewielka, jeśli chodzi o tę terminowość. No dla małych firm każde opóźnienie powoduje utrudnienia w prowadzeniu działalności, nie wspominając już o jakichś planach rozwojowych.
Pamiętamy rok 2012, troszkę wcześniej, kiedy mieliśmy rozbuchane budownictwo związane z Euro 2012. Wtedy było takie przyspieszenie i ile wtedy firm zbankrutowało właśnie tych małych podwykonawców ze względu na to, że więksi im nie płacili, kredytowali się ich kosztem. No i efekt był taki, że wiele z tych firm do tej pory się małych nie podniosło. Mnie tylko martwi w tym pomyśle to, że on nie będzie dla wszystkich, dlatego że suma wartości opóźnionych świadczeń z tytułu transakcji handlowych, tak jak tutaj zapisano w tym pomyśle, w okresie kolejnych 3 miesięcy wynosi co najmniej 500 tysięcy złotych. Wtedy UOKiK wkracza. No i teraz, a gdzie tu jest pomoc dla tych mikro, tych małych firm, bo to one są w najgorszej pozycji w tej sytuacji.
Jak zwykle diabeł tkwi w szczegółach. Nie mamy jeszcze tego końcowego projektu. Pozostaje mieć nadzieję, że jakieś rozwiązania dla tych małych i mikro, średnich firm również w tym projekcie się znajdą.
Może przez organizacje pracodawców, przez te większe należałoby się jakoś upomnieć, pokazać, że to my najbardziej właśnie te maluchy, te małe firmy mikro mają problemy, no bo 500 tysięcy, no ja rozumiem, że to jest konkretna kwota, ale no pewnie tych mikrofirmy nieraz wiele no takiej kwoty nie wypłacuje po prostu.
To jest dla wielkich i to dla tych wielkich projektów, również infrastrukturalnych. Ale mam przekonanie, że pierwszy krok uczyniony w tym kierunku ułatwi również wprowadzenie udogodnień i takich bezpieczników dla mniejszych graczy na rynku.
Pan prezes wspominał też o tym, że taka sytuacja, to kredytowanie się kosztem słabszych firm wynika z pewnego przyzwolenia u nas chyba.
Tak, to prawda.
Bo to trwa latami. Pamiętam od początku istnienia tej audycji, a ona już trwa 8 rok. Mówimy i ciągle wracamy właśnie do tego tematu, do tematu zatorów płatniczych i nikt przez te lata jeszcze nie znalazł jakiegoś pomysłu na to, żeby ten problem rozwiązać.
Szukając informacji na temat tych zatorów płatniczych do dzisiejszej audycji, wrzuciłam w wyszukiwarkę w jednej tylko gazecie w internecie hasło zatory płatnicze. Ponad 8 tysięcy artykułów w ostatnich latach. To też świadczy chyba o tym, jak jest to, jak duży jest ten problem, jak duża jest jego skala, skoro tylko jedno medium poświęciło tyle miejsca temu zjawisku.
Też dziwię się, jakim cudem nasza gospodarka się tak szybko rozwija. Chyba naprawdę polscy przedsiębiorcy są mocno zaprawieni w boju i znajdują różne rozwiązania, żeby przetrwać, no ale jak moglibyśmy się rozwijać szybko, z jaką prędkością, gdyby nie zatory płatnicze. Instytut Rozwoju Emocji przebadał stan inteligencji emocjonalnej polskich menadżerów. Badaniu zostało poddanych 130 z nich, w tym osoby z dyplomem MBA, to osoby na stanowiskach prezesów, dyrektorów, zarządzające edukacyjnymi placówkami. Okazało się, że osoby zarządzające firmami i instytucjami w naszym kraju mają inteligencję emocjonalną na znacznie niższym poziomie, niż im się wydaje. 75% menadżerów ma kompetencje na niskim poziomie, 37% z nich potrafi wyrażać emocje, ale tylko 14% potrafi zmienić swój nastrój, 30% ma problem z odczytywaniem emocji współpracowników. To może na początek, po co menadżerom inteligencja emocjonalna?
Żyjemy w XXI wieku. Wiele badań wskazuje na to, że kluczowymi kompetencjami, umiejętnościami, cechami w zawodach przyszłości, z którymi właściwie mamy do czynienia już, bo my w ten XXI wiek jakiś czas temu weszliśmy, są kreatywność, umiejętności komunikacyjne, zdolność do rozwiązywania konfliktów, a to wszystko można budować tylko w oparciu o umiejętne wykorzystywanie emocji. Jesteśmy ludźmi, tak? Generujemy te emocje, emocje na nas wpływają. To, w jaki sposób nimi zarządzamy, w jaki sposób je wykorzystujemy, ma ogromny wpływ na to, jak funkcjonujemy nie tylko w tej sferze prywatnej, ale również w tej sferze biznesowej. Zrozumienie potrzeb pracownika, wyprzedzenie tych potrzeb, wczucie się w jego nastrój, wczucie się w potrzebę partnera biznesowego, to wszystko są umiejętności, które potem procentują tym, że lepiej ze sobą współpracujemy, a lepiej współpracując, lepiej się rozwijamy. Lepiej się rozwijając, przekładamy to w prostej już linii na zyski.
Panie prezesie?
Ja się trochę uczepię takich dwóch słów, ale w pozytywnym znaczeniu, bo pani powiedziała partnera, współpracownika. Otóż każdy menadżer, bo mówimy o menadżerach, musi zdawać sobie sprawę z tego, że pracując w pewnym środowisku, kreuje zdolności zespołu, czyli szeregu ludzi do wykonywania pewnych czynności. Ja zawsze namawiam takich wchodzących do pozycji takich zarządczych, traktujcie zespoły jak swoją rodzinę. To jest właśnie to partnerstwo, musimy patrzeć na uczucia, na emocje, musimy zdawać sobie z nich sprawę. Przenośmy rodzinę do pracy, bo są rodziny, gdzie emocje są nieokazywane, gdzie jest niska zdolność ich reakcji na nie, czy odczytywania ich. To nie są te rodziny, w których my chcemy żyć, prawda?
A jak długa jest, jak daleka jest droga do tego, żeby to osiągnąć w polskich firmach? Bo czasami mówi się, że no, nieciekawie wygląda to w firmach małych, rodzinnych, gdzie są zatrudniani pracownicy. Rodzinne zasady jakby panują tylko wśród członków rodziny, ale już w stosunku do pracowników nie, i oni się czują tacy bardzo odrzuceni, mają wrażenie, że nie są brani pod uwagę jako lojalni pracownicy, którzy mogą mieć istotny wpływ na rozwój firmy, a oni by chcieli być tą częścią firmy z jednej strony. Z drugiej strony spotkałam się też z takim określeniem, że w firmach zagranicznych, które w naszym kraju się rozwijają, fantastycznie jest, dopóki kierownictwo jest z zagranicy. Kiedy przychodzi polski kierownik, polski dyrektor, no niestety stosunki w pracy zaczynają gnić.
Źródła, myślę, należy poszukiwać już na etapie wczesnej edukacji. My jesteśmy od dziecka uczeni tego, żeby jakby panować w tym negatywny sposób nad swoimi emocjami. To znaczy zwykle chować je, nie mówić o tym, co czujemy, bo to może być źle zrozumiane, źle odebrane. A to nie uczy nas jakby zarządzania tymi własnymi emocjami. Nie tworzy się dziecku poczucia takiego prawa do tego, że, znaczy poczucia takiego, że ma prawo do odczuwania emocji i ekspresji tych emocji, radzenia sobie z nimi. I myślę, że to przekłada się potem na życie takie dorosłe i funkcjonowanie już w tej sferze również biznesowej. Już zostawmy tę prywatną, rodzinną gdzieś na boku, bo to oczywiście też ma na to wpływ. I tutaj pewnie upatrywałabym źródła tego. W takich, z kolei wracając już do biznesu, no to w typowo zhierarchizowanych firmach był zawsze ten prezes, pan i władca, tak? I ci podwładni. To cieszę się bardzo, że pan prezes wyznaje taką zasadę, że powinniśmy patrzeć na pracowników jak na pewną wspólnotę, wręcz jak na rodzinę, jak na partnerów, współpracowników, a nie tylko jako podwładnych.
Dlaczego bałtycki terminal się tak pięknie rozwija?
Tak. Ojej, i ten szef też ma prawo do tych emocji, tak?
No, też musi je wykazywać w sposób, powiem, inteligentny.
Tak, ale mówimy o inteligencji emocjonalnej.
Powiem
właśnie.
Tak, bo pani zapytała się, czy dlaczego u nas, jak to długo by trwało, żebyśmy do czegoś doszli. Otóż wprowadźmy, tak jak kiedyś zaczęło się w Polsce kształcić menadżerów właśnie na kursach MBA czy po dyplomowych studiach, rozpocznijmy pracę, włączmy w MBA właśnie edukację emocjonalną i ten cały rozdział w ciągu kilku lat może poznać cały szereg wchodzących do zawodu menedżerów, którzy też takich, którzy chcą sobie poprawić swoje zdolności zarządzania przedsiębiorstwami i zespołami. Muszę nie zgodzić się natomiast z panią redaktor, że w zagranicznych przedsiębiorstwach jest zawsze źle.
Nie mówię, że zawsze źle, to nie tak.
Od momentu, jak wchodzą Polacy, którzy zastępują ekspatów, takich nazywamy, kilka razy w życiu zastępowałem ekspatów i firmy się dalej dobrze rozwijały, co najmniej dalej. To samo jest w BCC-cie, więc to nie jest reguła.
Nie jest, tu absolutnie się zgadzam.
Natomiast absolutnie jest to wyzwanie nowe na pewno dla ludzi, którzy zajmują się zarządzaniem i na pewno wiąże się to z tym nowym XXI wiekiem, który powinniśmy szybko przygotować w odpowiedni sposób edukację dla następnych ludzi zgodnie z nową wiedzą.
To teraz przechodzimy do kolejnego tematu. Awans nie tylko marzeniem kobiet, jest obecnie celem samym w sobie. 37% pytanych pań przyjęłaby taką propozycję, czyli awansu bez wahania. Niespełna 17% zastanawiałaby się, czy sprosta nowym wyzwaniom, czy ma kompetencje. Wynika tak z raportu Fundacji Sukces Pisany Szminką. Tymczasem łatwo w zdobyciu celu nie jest. Paniom ciągle brakuje wystarczającej pewności siebie. Wskazało na to 36%. Kobiet, kompetencji 16%, ale odczuwają przede wszystkim niedostateczne wsparcie zarówno ze strony pracodawcy, 27% tak pani deklarowało, i 31% wskazało na brak mentora, aż 51% zgodziłoby się na awans, mając taką osobę w miejscu zatrudnienia. Czy Polki nie są wystarczająco przebojowe, bo właśnie 36% pań wskazało na brak pewności siebie w walce o ten awans?
Czy ta statystyka nie przestaje mnie zadziwiać, bo wydaje mi się, że na ten temat od wielu lat powiedzieliśmy już wszystko. I cały czas powtarza się właściwie to samo, że Polkom brakuje pewności siebie. Te dane liczbowe się odrobinę zmieniają, na szczęście na lepsze, ale wydaje mi się, że my ciągle tkwimy w takim kulturowym klinczu tradycji, że kobiety jednak nadal mają na głowie więcej.
Ale z drugiej strony jest nas najwięcej wśród nas przedsiębiorczych kobiet i się okazuje, że jesteśmy prawie że w światowej czołówce.
Tak, ale jak zagłębimy się w te statystyki i popatrzymy, jakiego rodzaju działalności gospodarcze zakładają kobiety, to okazuje się, że nie są to w dużej mierze firmy, które mają potencjał rozwojowy, tylko raczej jest to takie samozatrudnienie, które jest pseudoetatem, tak? Tak nazwijmy. To jest właściwie jakaś niby oficjalna, ale ciągle szara strefa.
I jedno zdanie dla pana prezesa ostatnie.
To jest bardzo kulturowe. Ja znowu odnoszę się do badań, gdzie w Skandynawii równość w biznesie kobiet, a szczególnie w Norwegii, jest faktem. I tam się nie analizuje się, dlaczego kobiety awansują czy nie awansują. Po prostu one mają równą pozycję, tak jak mężczyźni, a znowu inaczej jest we Francji czy we Włoszech. My jesteśmy gdzieś tam po drodze. No.
Już się tego nie analizuje, ale kiedyś to przebadano i wdrożono odpowiednie narzędzia, żeby te kobiety zachęcić do aktywności.
No są parytety, przecież to już pamiętam 20 lat temu w Norwegii wprowadzono parytet w radach nadzorczych, w zarządach firm i tak dalej, i tak dalej. My też do tego dążymy troszeczkę w polityce. To się dzieje. No to jest ta pomoc taka, ale powiedzmy na bardzo ogólnym poziomie.
Bardzo serdecznie Państwu dziękuję. Moimi i Państwa gośćmi byli dziś Anna Fibak, Polskie Stowarzyszenie Kobiet Biznesu, i Krzysztof Szymborski, prezes Bałtyckiego Terminalu Kontenerowego. Audycję realizowała Basia Kopaczewska, prowadziła Iwona Wysocka. Dziękuję bardzo, do usłyszenia.
Dziękuję.
Dzięki.